Współczesna kultura przez dekady traktowała inteligencję poznawczą jako jedyną miarę ludzkiej wartości, redukując jednostkę do roli wydajnego procesora informacji. Artykuł ten dekonstruuje to niebezpieczne złudzenie, stawiając tezę, że w gęstej materii relacji społecznych, konfliktów i lęków, samo iloraz inteligencji okazuje się dramatycznie niewystarczający. Inteligencja emocjonalna nie jest jedynie miękkim dodatkiem, lecz fundamentalną epistemologią afektu, niezbędnym systemem operacyjnym, który pozwala cywilizować nasze pierwotne impulsy. Nowoczesność karmiła się wygodnym złudzeniem, że istotę ludzką można w pełni opisać poprzez jej zdolność do obliczania i beznamiętnego rozwiązywania zadań. Ta wiara w prymat ilorazu inteligencji dawała nam kojące poczucie posiadania miary niemal laboratoryjnej. Problem w tym, że człowiek nie żyje w arkuszu kalkulacyjnym, lecz w gęstej materii konfliktów, wstydu i lęku przed wykluczeniem. Można z matematyczną precyzją rozwiązywać skomplikowane równania, a jednocześnie fatalnie rozwiązywać najprostsze spory międzyludzkie. Można być genialnym strategiem finansowym, a jednocześnie emocjonalnym bankrutem. Inteligencja emocjonalna, czyli zespół zdolności obejmujący rozpoznawanie, rozumienie oraz regulowanie stanów wewnętrznych, jest tym, co pozwala nam przetrwać w grupie, bez wywoływania permanentnej wojny domowej. W klasycznym modelu zdolnościowym opracowanym przez Mayera, Salovea i Caruso, koncepcja ta obejmuje trafne postrzeganie emocji i biegłe zarządzanie afektem. Współczesna dyskusja naukowa odróżnia ten precyzyjny model od popularnych ujęć, które wrzucają do jednego worka z napisem EQ wszystkie możliwe cechy dobrego charakteru. To rozróżnienie chroni nas przed zamianą poważnej koncepcji psychologicznej w jarmarczny bazar. Już Arystoteles zauważył, że rozgniewać się potrafi każdy, jednak uczynić to wobec właściwej osoby, we właściwym stopniu i w odpowiednim czasie. To już sztuka wymagająca najwyższego kunsztu. Ta arystotelesowska formuła pozostaje jednym z najprecyzyjniejszych zdań o procesie cywilizowania ludzkiego afektu. Nie jest to wezwanie do wyrzeczenia się emocji, lecz postulat ich doskonałej proporcji. Barbarzyństwem jest gniew pozbawiony miary, celu i odpowiedzialności za skutki. Człowiek nie jest jedynie podmiotem racjonalnym, któremu przydarzają się emocje niczym infekcja. Jesteśmy skomplikowanymi organizmami emocjonalno-poznawczymi, w których szybkie systemy alarmowe wyprzedzają powolne systemy analityczne. Prawdziwy problem pojawia się, gdy mechanizmy stworzone do wykrywania tygrysa szablozębnego na sawannie interpretują ironiczny e-mail od przełożonego jako sygnał egzystencjalnego zagrożenia. Wówczas ciało migdałowate urządza w naszej głowie gwałtowną konferencję kryzysową, na którą kora przedczołowa przychodzi zazwyczaj spóźniona. Współczesna neuronauka rozróżnia nieświadome mechanizmy obronne organizmu od świadomego doświadczenia lęku. Nasze szybkie obwody emocjonalne potrafią uruchomić pełną mobilizację organizmu znacznie wcześniej, niż refleksyjna analiza zdąży nadać sprawie właściwą nazwę. W tym miejscu wprowadzamy pojęcie reakcji afektywnej, często opisywanej jako porwanie emocjonalne, czyli stan, w którym układ alarmowy przejmuje całkowite sterowanie naszym zachowaniem. Fizjologicznie towarzyszy temu przyspieszenie tętna i zawężenie pola uwagi. Psychologicznie pojawia się poczucie absolutnej oczywistości, że musimy odpowiedzieć natychmiast. A przecież w świecie nowoczesnych relacji naszym realnym przeciwnikiem nie jest człowiek stojący przed nami, lecz nasza własna lękowa interpretacja jego słów. To nie jest kult uczuć, lecz epistemologia afektu, zrozumienie, jak emocje formatują sposób, w jaki poznajemy rzeczywistość. Prawo doskonale rozumie znaczenie afektu w chwilach silnego wzburzenia. Ekonomia behawioralna pokazuje, że nasze decyzje rzadko są wynikiem czystego rachunku użyteczności, gdyż moduluje je awersja do straty czy presja społeczna. Inteligencja emocjonalna okazuje się bezcennym kapitałem społecznym, który decyduje o trwałości naszych wspólnot. W nowoczesnym miejscu pracy, gdzie współpraca opiera się na zaufaniu, to właśnie EQ stanowi fundament grupowego IQ. Bez umiejętności nazywania stanów wewnętrznych, nawet zespół złożony z samych geniuszy może zamienić się w dysfunkcyjną grupę ludzi walczących o przetrwanie w wyimaginowanej dżungli. Tak zwane grupowe IQ nie jest prostą sumą indywidualnych talentów, lecz skomplikowaną funkcją zaufania i jakości komunikacji. Tam, gdzie pracownicy boją się wypowiadać niewygodne prawdy, organizacja traci kontakt z rzeczywistością. W takim scenariuszu nawet najbardziej imponujące cyfrowe pulpity sterownicze stają się jedynie elegancką tapetą na ścianie mentalnego bunkra. Rzetelne przeglądy literatury wskazują na związki między kompetencjami emocjonalnymi a jakością przywództwa, niemniej badacze zalecają dziś daleko idącą ostrożność metodologiczną. Kluczowe jest odróżnienie obiektywnych pomiarów zdolności od subiektywnych samoopisów. Pięć filarów inteligencji emocjonalnej zrekonstruowanych za Salovejem i rozwiniętych przez Golemana tworzy spójną mapę tej formy poznania. Pierwszym filarem jest samoświadomość, umiejętność rozpoznawania uczucia w momencie, w którym zaczyna ono kiełkować. Bez tej zdolności emocja rządzi nami pod cudzym nazwiskiem. Gniew przedstawia się jako sprawiedliwość, a lęk przebiera w kostium chłodnego rozsądku. Drugim filarem jest samoregulacja, czyli świadome przeżywanie emocji zamiast ich tłumienia. Warto odrzucić mit wyładowania się jako metody na oczyszczenie psychiczne. Wściekłość wykrzyczana bez refleksji trenuje nasz system nerwowy w osiąganiu stanów wysokiego pobudzenia. Trzeci filar to motywowanie samego siebie, co pokazuje, że emocje są potężną energią ukierunkowującą działanie. Nadzieja i zdolność do odroczenia gratyfikacji tworzą psychologiczne paliwo niezbędne do wysiłku. Czwartym filarem jest empatia, zdolność do uznania, że drugi człowiek posiada własną perspektywę i godność. Nie należy jej mylić z tanim rozczuleniem, gdyż jest to wyrafinowana percepcja społeczna. Piąty filar to umiejętności społeczne, w których inteligencja emocjonalna staje się mierzalną praktyką budowania relacji. Człowiek kompetentny społecznie potrafi prowadzić ostry konflikt bez niszczenia więzi. W obszarze edukacji elementy te składają się na kompetencję emocjonalną, czyli umiejętność posługiwania się językiem potrzeb. Bez tej bazy każde spotkanie z innym człowiekiem staje się źródłem zagrożenia. Współczesne badania nad programami społeczno-emocjonalnego uczenia się dostarczają argumentów na rzecz wzmocnienia tych intuicji w systemie oświaty. Klasyczna metaanaliza Josepha Durlaka wykazała, że systematyczne wdrażanie takich programów prowadzi do poprawy wyników akademickich. Należy jednak bronić się przed miękką normalizacją, czyli wykorzystywaniem edukacji emocjonalnej do uciszania słusznego gniewu. Metoda semafora jawi się jako rozwiązanie eleganckie, przekładające neuropsychologię na język elementarny. Czerwone światło to sygnał do zatrzymania, żółte otwiera przestrzeń na analizę, a zielone oznacza działanie, które staje się przemyślanym wyborem. W tej wąskiej szczelinie między bodźcem a reakcją mieszka nasza ludzka odpowiedzialność i szansa na ocalenie racjonalności. Żyjemy w czasach groteskowego paradoksu, w których zbudowaliśmy satelity i algorytmy predykcyjne, a jednocześnie miliony ludzi przegrywają z miną rozmówcy przy ekspresie do kawy. Ciało migdałowate w epoce cyfrowej jest jak średniowieczny strażnik w sterylnym centrum danych. Dzieci nieumiejące rozumieć własnych stanów płacą za to agresją, a dorośli wypaleniem i samotnością. Nie ma czegoś takiego jak darmowa nieświadomość emocjonalna. Rachunek za nią zawsze przychodzi. Szkoła, która koncentruje się wyłącznie na głowie, produkuje ludzi niezdolnych do pełnego życia. Jeżeli uczeń bezbłędnie operuje wzorami, ale nie zna natury własnego gniewu, jego edukacja pozostaje niebezpiecznie niepełna. Częstym zarzutem jest obawa, że szkoła zamieni się w gabinet terapeutyczny. Należy jednak odróżnić wsparcie od psychologizowania każdego konfliktu. Dobra edukacja emocjonalna buduje odporność, a nie kruchość. Z perspektywy prawa ta psychologiczna intuicja ma fundamentalne znaczenie dla stabilności demokratycznego państwa. System prawny opiera się na założeniu, że jednostka potrafi powstrzymać niszczycielskie impulsy. Inteligencja emocjonalna stanowi niezbędne przedpole państwa prawa, bez którego przepisy stają się martwą literą. W świecie ekonomii jest ona formą kapitału niematerialnego, który wpływa na koszty transakcyjne. Firmy o niskim poziomie dojrzałości afektywnej płacą wysoki podatek od konfliktu. Brak systemowej edukacji w tym zakresie jest zjawiskiem politycznym i niezwykle wygodnym dla status quo. Obywatel ślepy na architekturę własnego lęku staje się idealnym paliwem dla populistycznych silników. Dlatego postulat, aby edukację emocjonalną traktować na równi z matematyką, zasługuje na szeroką promocję, wolną od naiwnego entuzjazmu. Nie bądź niewolnikiem afektu, ponieważ afekt bywa genialnym posłańcem, ale jest fatalnym monarchą. Gramotność emocjonalna to edukacja, która łączy umysł z sercem, nie pozwalając żadnemu z nich ogłosić dyktatury. Żyjemy w paradoksalnym czasie, w którym zbudowaliśmy globalne algorytmy, lecz wciąż nie potrafimy zapanować nad własnym gniewem. Prawdziwa dojrzałość nie polega na wyeliminowaniu emocji, lecz na zrozumieniu, że między bodźcem a reakcją istnieje wąska szczelina wolności. Czy zdołamy nauczyć się alfabetu afektu, zanim nasze nieprzetworzone lęki ostatecznie napiszą scenariusz naszej przyszłości?